Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym jubileuszowym odcinku programu GPS Globalny Punkt Spojrzenia. Już 10. edycja i bardzo ważny temat o stanie Chin. Chciałbym porozmawiać z moimi wyjątkowymi gośćmi. Pierwszym z nich jest pan profesor Bogdan Góralczyk, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, były dyplomata. Bardzo mi miło pana profesora gościć. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Po tych dwóch częściach rozmowy z panem profesorem zmienimy delikatnie temat. Na drugą stronę cieśniny tajwańskiej przeniesiemy się do Republiki Chińskiej i tu naszym gościem będzie pani profesor Agata Ziętek z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS. Panie profesorze, no dzisiaj nie mówić o Chinach to w zasadzie rzecz biorąc jest to kardynalny grzech, ponieważ świat na naszych oczach się bardzo zmienia. Niektórzy być może powiedzą, że się sinizuje. 100 lat temu Chiny, powtarzam to do znudzenia swoim studentom, były rodzajem państwa upadłego, biorąc pod uwagę okres rozbicia tak zwanego północnego, grasujących militarystów, no i Zachód, który penetrował schyłkową dynastię Qing, jak tylko chciał, wzdłuż i wszerz. Kilka dni temu zakończył się 20. także jubileuszowy zjazd Komunistycznej Partii Chin. I mam do pana pytanie, zanim wejdziemy, pójdziemy w szczegóły, to pytanie, czy ten zjazd 20. Komunistycznej Partii Chin jest zmianą jakościową, czy jedynie ilościową?
No po pierwsze pan wspomniał w słowie wstępnym, że o Chinach się mówi, tylko o Chinach również u nas mówi się coraz bardziej źle, a powinno się mówić obiektywnie. Mhm. Taka uwaga, która może być istotna, bo narasta wręcz zimnowojenny konflikt między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, po prostu dotychczasowy hegemon, czując się zagrożony przez pretendenta, no jest coraz ostrzej i to odczuwamy. Natomiast jeśli chodzi o to pytanie zadane o 20. zjazd, to my tego nie rozumiemy, ale uważam, że to jest wręcz wejście Chin w nową epokę. Aha. Dlatego, że nie dlatego, że tak się to nazywa, Xin Shi Tai w chińskiej terminologii i w tamtejszych mediach, i nie dlatego przecież, że obecny przywódca Xi Jinping już rządził Chinami przez ostatnie 10 lat, więc jaka nowa epoka. Mhm. Tym niemniej uważam, że po pierwsze zmieniono i całkowicie władze chińskie odeszły od poprzedniej ery czy epoki Ten Xiaopinga, zapoczątkowanej pod koniec 1978 roku i potem skutecznie wprowadzanej w życie przez trzy kolejne ekipy, aż do dojścia do władzy obecnego przywódcy Xi Jinpinga. On oczywiście w trakcie tych minionych 10 lat, dekady dużo robił, żeby poprzednie realia zdemontować, zmienić i zamienić, ale pełne poparcie i pełny mandat uzyskał dopiero na tym 20. zjeździe. Teraz już jest jedynowładcą. W Chinach powrócił syndrom cesarza, albowiem w najwyższych gremiach kierowniczych w partii, a w marcu przyszłego roku, kiedy będzie doroczna sesja chińskiego parlamentu, także w państwie, będzie jedynowładca, będzie cesarz, a wszyscy wokół niego będą poddanymi, wiernymi sługami, bo tak sobie dobrał Xi Jinping innych liderów. I to jest zmiana kluczowa, ale absolutnie nie jedyna. Ważniejsza jest zmiana programowa, mianowicie Ten Xiaoping to był czysty pragmatyzm, to była trzeźwość, to był rozsądek, to była ostrożność, to było nastawienie na gospodarkę, a teraz nastąpiła zmiana zasadnicza taka, że zamiast ostrożności mamy Chiny asertywne, pewne swego i nie oparte na pragmatyzmie, tylko wręcz nowej ideologii, nazwanej zresztą tak samo jak kiedyś ideę Mao Tse-tunga, Mao Tse-tung Sysian. Teraz mamy z kolei ideę Xi Jinpinga, Xi Jinping Sysian. I on obiecuje Chinom złote góry, a przede wszystkim rozliczenie się z tym okresem, od którego pan zaczął, który po chińsku nazywa się Pai Nianguoczy, czyli 100 lat narodowego poniżenia.
Tak.
I rozliczenie będzie takie, że zwieńczeniem tej ery Xi Jinpinga powinien być ponownie chiński renesans, a nie będzie renesansu, jeśli pan redaktor w swoim programie dzisiaj najpierw rozmawia z perspektywy Pekinu, a za chwilę potem z drugim organizmem, z Chinami w nazwie, czyli będzie mowa o Republice Chińskiej na Tajwanie, która jest nawet w sensie konstytucyjnym przedłużeniem Chin republikańskich, jakie istniały na terenie Chin kontynentalnych do 1949 roku. I dodam do tego jeszcze jedną rzecz, że moim zdaniem Xi Jinping dostał mandat pełen na to, żeby tę kwestię niedomkniętą w czasie rewolucji Mao Tse-tunga, żeby ostatecznie zamknąć, czyli tak jak Władimir Putin chciał scalać wszystkie ziemie ruskie, tak teraz Xi Jinping ma scalać wszystkie ziemie chińskie i dostał na to, jak rozumiem, 5-letni mandat, bo jeśli się z tego teraz w najbliższej kadencji nie wywiąże, to kolejny nie dostanie, ale ważne jest również to, że zamiast poprzedniej merytokracji, czyli rządów światłych, dobrze przygotowanych elit, znalazł się jedynowładca i który wszystkie zasady poprzednie złamał, na przykład granicę wiekową, że nie można było w Chinach do tej pory na podstawie tej w cudzysłowie schedy po Deng Xiaopingu sprawować władzy w wieku powyżej 68 lat. A teraz Xi Jinping sam ma 69 lat, a szef komisji wojskowej, wiceszef, bo szefem jest oczywiście Xi Jinping, ma nawet 72 lata. W tym sensie to jest złamanie zasad. A druga formalnie osoba w hierarchii, która w marcu przyszłego roku zostanie premierem, Li Qiang, 63-letni w tej chwili, nie był wcześniej wicepremierem, a to był warunek sine qua non, żeby tę funkcję objąć. Takich rzeczy jest więcej, więc skonkluduję wreszcie jednym zdaniem. Xi Jinping dostał pełnię władzy, ale pełnia władzy to także pełnia odpowiedzialności. Jeśli mu się uda, będzie zawieszony jego portret obok portretu Mao Tse-tunga. Jeśli natomiast przegra, no to przegrają Chiny i komunistyczna partia również.
W roku 2018, jeśli dobrze pamiętam, Xi Jinping został uznany człowiekiem roku przez magazyn Forbes. I tutaj doszusował do Denga, który zdaje się w latach 80., chyba w połowie, był człowiekiem roku według magazynu Time, a zatem tutaj...
Dwukrotnie magazyn
To, o
Time.
Czym mówi pan profesor, to znaczy, że zaczęliśmy mówić, ja pamiętam też rozmowy w kuluarach na różnych konferencjach z panem profesorem, gdzie pan już wiedział, czym pachną Chiny 5-10 lat wstecz. Natomiast to, że zaczynamy mówić źle, panie profesorze, czy to dobrze, czy źle, że w Polsce zaczyna się o Chinach mówić źle?
Znaczy cały Zachód mówi źle, bo nam się na oczach wyłania, szczególnie w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainie, ponownie duopol, ponownie system bipolarny czy dwubiegunowy. Jednym biegunem są oczywiście Stany Zjednoczone i skupiony wokół nich Zachód, włącznie z Japonią, Australią. Natomiast z drugiej jest system nieliberalny, autorytarny, skupiony tym razem nie wokół Kremla, tylko wokół Chunanghai, a więc siedziby władz chińskich. No i rozpoczyna się moim zdaniem wielka gra o światowe południe. Za kim opowiedzą się Indie, no to opowiedzą się za sobą, będą grały na wszystkich możliwych fortepianach, ale za kim opowie się Indonezja, Brazylia, cała Afryka, cała Ameryka Łacińska, oto właśnie rozpoczęła się gra i w tej grze my jesteśmy jednoznacznie wewnątrz Zachodu, co widać i czuć, i to jest dobrze, bo Chiny nam bezpieczeństwa nie zapewnią, natomiast Chiny są jednak mimo wszystko od nas daleko, nie są bezpośrednio dla nas państwem frontowym i nie musimy na nie za przeproszeniem pluć. Wystarczy je znacznie głębiej analizować, bo ma pan rację w słowie wstępnym, że 20-30 lat temu Chinami można było się nie zajmować, ale dzisiaj nic nie wiedzieć na temat Chin, a to jest nasza, że tak powiem, powszechna przypadłość, no to jest dowód naszej raczej ignorancji i braku świadomości głębokości zmian, które się na świecie dokonują.
W przypadku Chin, po pierwsze w programie GPS Globalny Punkt Spojrzenia staram się zapraszać ekspertów, którzy po pierwsze nie napotykają bariery językowe. I tutaj muszę powiedzieć naszym słuchaczom, co zresztą widać na załączonym obrazku w cudzysłowie, że pan profesor biegle posługuje się językiem chińskim. Dodam także, i tu będzie pewne lokowanie produktu, że mówi także biegle językiem w języku węgierskim. To już oznacza Himalaje profesjonalizmu, ale laurkę odłóżmy na bok. Zawsze będę promował i nagradzał profesjonalizm. Panie profesorze, jeśli Chińska Republika Ludowa, mamy trzy słowa, Chińska Republika Ludowa, który z tych trzech członów jest obecnie najważniejszy w wizji Chin komunistycznych? Chińskość, republikańskość, no to chyba jeden z tych trzech już odkładamy na bok. Czy ten element ludowy, tudzież swoiście w sposób chiński rozumiana demokracja?
Odpowiem w dwójnasób, czyli po chińsku. Okay. Po pierwsze, że żaden z tych terminów, bo kluczowe jest cesarstwo i imperium. Znowu ma być w rozkwicie i w renesansie. Do 2049 roku, na stulecie tejże HRL. Natomiast jeśli się wgłębić w myśli Xi Jinpinga, o których mówiłem, to on opiera te myśli, całą swoją nową ideologię na czterech fundamentach czy filarach. I proszę sobie w tej sytuacji dośpiewać, co jest najbliższe poszczególnym pojęciom. Po pierwsze na leninizmie, czyli twardej dyktaturze i dyscyplinie społecznej, zarówno w partii, jak i w państwie. Po drugie na konfucjanizmie, bo jest po pierwsze rodzimy, co ważne, ale przede wszystkim jest hierarchiczny, paternalistyczny, a więc poręczny dla autorytarnej władzy.
Gerontokracji dużej mierzy.
Po trzecie na nacjonalizmie, że Chiny znalazły się już tak wysoko i są na tak dobrej ścieżce, że za chwilę będą znowu, jak przez wieki były, kwitnącą cywilizacją. Warunkiem jest oczywiście rozstrzygnięcie ostateczne kwestii Tajwanu. I czwarta rzecz, być może kluczowa dla przyszłości całego tego eksperymentu, tej nowej ery, to jest marksizm, o czym Xi Jinping często mówi, bo nie nawiązuje bezpośrednio do maoizmu, idei Mao Tse-tunga, tylko do marksizmu, ale nie w wymiarze ideologicznym czy filozoficznym, tylko bardziej ekonomicznym, jako nieufność do rynku, jako walka na zbyt daleko idącym rozwarstwieniem społecznym, jednym słowem przeciwnikiem staje się rynek i nadmierne bogactwo, co absolutnie nie było przeszkodą dla Deng Xiaopinga i jego następców.
Czyli Xi w ten sposób dopowiada treść słynnego dokumentu numer 9 z 18 Zjazdu Komunistycznej Partii Chin, który wprost nazwał demokrację produktem Zachodu, zgnilizną, która nie może być reprodukowana w Chinach, bo zagraża awansowi, postępowi cywilizacyjnemu. A zatem mamy zderzenie cywilizacji, o którym pisał Huntington, ale chyba ta krawędź akurat nie była przez niego tak mocno na początku lat 90. eksponowana. To zdumiewające. Marksizm, leninizm, XXI wiek i Chiny, które potrzebują tej pożywki ideologicznej. Panie profesorze, to...
Nie wiem, czy Chiny potrzebują. Mhm. Potrzebuje ich Xi Jinping.
Okej, dobrze. To...
Mimo wszystko, że jedyno władca, to jeszcze pełnego znaku tożsamości bym z tym nie zrobił, chociaż uważam, jeszcze jedna cezura, że Chiny coraz bardziej autorytarne być może zamieniają się w totalitarne. Jako ten znawca od Węgier uważam, że najlepszą definicję i demokracji, i rozróżnienia między autokracją a totalitaryzmem dał tamtejszy dwudziestowieczny węgierski intelektualista István Bibó, który powiada, że tam, gdzie jest strach, tam nie ma demokracji, a tam, gdzie jest duży strach, jest już totalitaryzm. I pytanie jest, czy Chiny właśnie w tę sferę nie wchodzą. Ten dokument numer 9, o którym pan wspominał, ja niedawno też kryptoreklama, czy logowanie produktu.
Koniecznie.
Ja wydałem całą trylogię o chińskiej transformacji i w jednym z tomów, zwanych zresztą Chiński renesans, tak, jest to dokładnie opisane. To było wcześniej i to nie był dokument zjazdowy, tylko to był dokument wewnętrzny, gdzie oberwało się liberalizmowi, rynkowi, wszystkiemu temu, co wiązało się w oczach chińskich decydentów ze zgnilizną Zachodu, również moralną, również ideologiczną, również polityczną. Wtedy jeszcze nie atakowano globalizacji. Może pan pamięta, że Xi Jinping wystąpił w 2017 roku, to było na forum w Davos, w czasie, kiedy Donald Trump opowiadał się za zamykaniem swojego państwa, za murami z Meksykiem, to Xi Jinping wygłosił na forum w Davos światowych biznesmenów wielki pean na rzecz globalizacji, no bo Chiny okazały się jeszcze większym zwycięzcą tej ostatniej fali globalizacyjnej ostatnich 30 lat, aniżeli Stany Zjednoczone. No ale teraz to się też zmienia, albowiem to może być dla naszych słuchaczy bardzo istotne i ciekawe. Do statutu partii na 20. zjeździe wprowadzono dwa pojęcia z tych idei Xi Jinpinga. Jedno nazywa się powszechny dobrobyt, który ma być osiągnięty do 2035 roku. I między wierszami chodzi o to, żeby Chiny weszły do grona państw już wysoko rozwiniętych i miały dochody porównywalne z Koreą Południową, tylko nie podano, czy z obecną, czy tą w 2035 roku. I drugie,
tak, to pierwsza.
Wprowadzono nową jakby strukturę do gospodarki, nowy model wręcz rozwojowy chińskiej gospodarki, który nazywa się systemem podwójnego obiegu czy podwójnej cyrkulacji, gdzie zgodnie z chińską tradycją to, co chińskie ma być kluczowe, istotne i początkowe, a to, co globalne, zewnętrzne, tylko użyteczne, użytkowe, uzupełniające. No to jest też zupełnie inna jakość i temu również należy się przyglądać, bo to jest, jak rozumiem, odpowiedź chińska pierwsza na wyraźnie skracające się łańcuchy dostaw, bo wcześniej do Chin były tanie, przenoszono produkcję, a teraz kapitał zaczyna z Chin z wielu względów uciekać.
Rozmawiamy o Chinach, o państwie środka Zhongguo. od środka, widzianymi od środka. Za chwilkę zaprosimy Państwa na krótką przerwę muzyczną w tonacji chińskiej, po której spojrzymy na Chiny na zewnątrz, to znaczy ich politykę zagraniczną, ich wizję świata, na ile jest ona groźna, na ile jest ona wyzwaniem. Słyszymy się za kilka chwil.